Atomowe rozmowy.
Dzień dobry Państwu, Sandra Soluk, a obok mnie gość, którego imię i nazwisko zdradzę już za chwilę, a na razie powiem tylko, czym będziemy się zajmować w dzisiejszym programie. Otóż przyjrzymy się konopiom, roślinie, którą zapewne bardzo dobrze Państwo kojarzą, bo przecież rosła czasami na jakimś polu jako chwast. Są dwa gatunki, konopia indyjska i konopia siewna. Kojarzą się z zupełnie różnymi dziedzinami życia, natomiast na uniwersytetach, w różnych laboratoriach od kilku lat wielki renesans przeżywa właśnie konopia siewna, jeśli chodzi o materiały, natomiast konopia indyjska, jeśli chodzi o zastosowania medyczne. My będziemy się zajmować tymi pierwszymi, a na to, żeby się wczuć w klimat rozmowy o sprawach naukowych, mamy kilka minut, bo przed nami muzyka. Many times I've been told that I should go, but they don't know what we got, baby. They may not see the love in you, but love I do, and I'll stay right here. Sweet, sweet baby, life is crazy, but there's one thing I am sure of, that I'm your lady, always baby, and I'll love sugar. Wishes don't change what is real or how it feels in the bad times. For whatever he is mine all the time, and we'll get by with our true love. Sweet, sweet baby, life is crazy, but there's one Państwa serdecznie. W naszym studiu profesor Radosław Mirski z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, czyli kierownik projektu już zakończonego dotyczącego włókien konopnych. Wspólnie będziemy się zastanawiać, czy da się zbudować dom z roślin, czy może być trwały, ponieważ na rynku od kilku lat wzmożony trend na materiały biodegradowalne, naturalne, wielokrotnego użytku. Przede wszystkim się z panem przywitam. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
A po drugie, czy to nie jest nie trend, a raczej powrót do jedynego słusznego, zrównoważonego kierunku rozwoju w zgodzie z naturą, bez drenowania naszej planety? Bo promujemy włókna konopne albo materiały naturalne tak, jakby były jakimś wielkim odkryciem, a chyba jednak nie są.
Na pewno to nie jest tak, że to jest odkrycie. Jak się czyta o tych materiałach albo się pracuje z tymi materiałami, z ich cechami, to rzeczywiście gdzieś przeczytałem takie mądre zdanie, że można się zastanowić, dlaczego nagle odkrywamy coś, co już, albo myślimy, że odkrywamy coś, co już dawno zostało odkryte i wykazano te pozytywne cechy. Że to rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, to nie jest tak, że odkrywamy coś nowego, raczej wracamy. Być może oczywiście dokładamy my nowe aspekty, ale na pewno te podstawowe cechy to zostały zaobserwowane już bardzo dawno. Został zapomniany na wiele lat, także że nie tylko w materiałach tych lignocelulozowych, drzewnych, czy na tej podbudowie właśnie struktury lignocelulozowej jest ten powrót do tego, co tam gdzieś zostało stwierdzone. Wyciągnięto te pozytywne aspekty, a w tej chwili to my jakby próbujemy troszkę to wpleść w nasze życie, ale zachowując te podstawowe cechy.
No właśnie, chociaż to wplatanie odbywa się dosyć powoli. Gdybyśmy mieli się skupiać na negatywach, to zapewne można by było powiedzieć, że gdyby nie zachłyśnięcie tworzywami sztucznymi, to pewnie bylibyśmy dzisiaj dużo dalej, jeśli chodzi o takie właśnie biodegradowalne materiały. No ale jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jest w każdym razie potrzeba rynku, konsumentów. Miło byłoby ostatecznie nie utonąć w śmieciach. W związku z tym na Uniwersytecie Przyrodniczym trwają różne badania na temat materiałów przyszłości. Dlaczego akurat konopia?
Dlaczego konopia? Trzeba powiedzieć, że to jeden z materiałów lignocelulozowych, którym się zajmujemy. Nie jedyny. Natomiast na pewno to, że ma te dwie cechy.
Lignocelulozowych, czyli, przepraszam?
Czyli te, które są związane z ligniną i celulozą, czyli tych materiałów, które w większości występują w tkance drzewnej. Ale nie tylko, bo tam w innych materiałach możemy znaleźć tego typu pochodne. Natomiast my tak to ogólnie je nazywamy. Natomiast w przypadku konopi mamy te dwa plusy, że mamy to dźbło, tą odygę, która wcześniej była przetwarzana na parzyść, z tego parzyża wykonywano materiały płytowe, ale też włókno i z tego włókna można wykonywać inne materiały. Wcześniej wykonywano liny albo maty.
No właśnie, bo z konopi przecież już korzystano
kiedyś, wieki temu. Bardzo dawno i tam zauważono, że to jest bardzo wytrzymały materiał.
Bardziej wytrzymały niż sztuczne?
To jest zawsze bardzo trudne słowo, bo jako technologa takim się troszkę czuję, no to zdaję sobie sprawę, że to my jakby decydujemy o właściwościach ostatecznych danego materiału. Na tyle oczywiście możemy to wyciągnąć. Natomiast jakby my jesteśmy twórcą ostatecznych właściwości, więc jak ktoś mi coś każe porównać z sobą, no to...
Ma pan na myśli, że można z konopi stworzyć i silniejszy, i słabszy
materiał.
W zależności od procesu obróbki.
Można wykazać, że to są bardzo silne materiały, albo też można wykazać, że mamy jakieś tam pewne ograniczenia. Oczywiście wszystko to związane jest z kosztami technologicznymi i naszą inwencją twórczą. Natomiast na pewno z historii wiemy, że rzeczywiście to był główny materiał na liny, albo jeden z głównych materiałów, właśnie ze względu na swoją trwałość, odporność na wielu czynników, no i też tą wytrzymałość taką mechaniczną, bo ta wytrzymałość tak nam się kojarzy.
Porozmawiajmy o waszych badaniach. Niech pan nas wprowadzi w to, co działo się na Uniwersytecie Przyrodniczym i jaki był tego skutek.
No jeżeli chodzi o sam projekt z konopiami, czyli rozwój tej konopi, to właściwie poszukiwaliśmy materiału, który będzie izolacyjny, ale zarówno w sensie izolacji termicznej, jak i akustycznej. I właściwie w ramach takiego przejścia z badań podstawowych do badań komercyjnych opracowaliśmy jakby pełną technologię wytwarzania takiej trójwarstwowej płyty, takiego panelu, który warstwą środkową są włókna konopne, natomiast na warstwie zewnętrznej rozdrobniona kora różnych gatunków. To jest ten element dekoracyjny, ale równocześnie ten wpływający na tłumienie albo rozbijanie fali dźwiękowej.
Dekoracyjny, czyli co z niego można zrobić?
Wygląda bardzo atrakcyjnie, w naszym odczuciu oczywiście. Rzeczywiście kory różnych drzew mają różną strukturę, różną barwę, jedne się bardziej łuszczą, inne mniej łuszczą, dają większe kawałki, mniejsze, także, że ostateczny wygląd tego panelu to właśnie to, jak sobie tą korę które ułożymy.
I to był taki panel na meble? Meblowa płyta?
To raczej był panel na pokrycia ścienne, na pokrycia sufitowe. I taka była właściwie idea, żeby właściwie zrobić substytut paneli sufitowych, takie tutaj mamy nad sobą, żeby nie było z sztucznych materiałów, tylko właśnie nie w to miejsce. Potem się właśnie narodziła taka idea, żeby to też były materiały naścienne, ale takie, które są widoczne przez użytkownika. Czyli nie zakrywane jakąś inną powłoką.
Jakie zalety miał ten materiał?
Na pewno spełnia nasze oczekiwania, czyli te dotyczące właściwości i cieplnych, i akustycznych, no ale też okazało się, że jest dobrze postrzegany właśnie ta część wizualna, ten wygląd tego materiału. Natomiast spełniał te oczekiwania, tak jak powiedziałem, technologiczne, to my sobie nastawiliśmy, jaką ma spełniać właściwości mechaniczne, no, czyli takie, że da się go w sposób przenieść, zamontować w odpowiednie miejsce, nie kruszy się, czyli oprócz tych cech podstawowych, czyli ta odporność na takie właśnie uszkodzenia mechaniczne, które sobie postawiliśmy, plus te wszystkie związane z izolacyjnością cieplno-akustyczną.
Czyli nasze radiowe studio moglibyśmy sobie śmiało wygłuszyć taką płytą?
Studia radiowe, z tego co wiem, bo robiłem taką pracę inżynierską, troszkę wymagają większej izolacyjności, ale na pewno w pewnym stopniu tak. Jako jeden z dodatkowych elementów, plus dekoracyjnie na pewno są poprawić.
Czyli raczej zastosowanie do budowania domów właśnie.
Do budowy domu, do budowy biur. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że izolacyjność akustyczna jest też w zależności z grubością materiału. Także trzeba by, państwo musieliby sprecyzować, jakiego oczekują, to wtedy my byśmy zrobili pod potrzeby studia taki materiał. Natomiast te, które robiliśmy, to raczej patrzyliśmy na takie ogólne budownictwo. A to też jakby wynikło z tego, że po chwili pojawiła się jakby firma zainteresowana tym i oni...
A czyli ktoś to kupił, to nie była sztuka dla sztuki?
Nie, to nie była sztuka dla sztuki. Ta licencja została tam wykupiona przez taką firmę, która by zajmowała się stawianiem przegród między boksami w holach banków, w holach jakichś hoteli.
Polska firma?
Polska firma, młoda firma, nieduża, ale która jakby upatrywała, czy swoją siedzibę tamtej historii do końca, co nie znam, na rynku belgijsko-holenderskim.
A skąd ta firma weźmie konopie do budowy płyty?
Skąd weźmie konopie? Znaczy, akurat tylko w Polsce mamy stosunkowo dużo.
Chyba najwięcej w Polsce, prawda?
Najwięcej w Polsce, ale w tej chwili dosyć silnie rozwijają się podlaskie konopie. No i w sumie to nie jest problem ogólnie w Czechach, to nie jest problem w Niemczech.
Mhm. Czyli polscy rolnicy mogą śmiało wchodzić na ten rynek? To już jest ten moment, że jest popyt na konopie?
Ogólnie jest popyt na konopie związany z budownictwem. Ale jeżeli chodzi o budownictwo, to o strukturę ścian, o izolacyjność tych ścian. Taką wewnętrzną, która się powiedzmy no nie uwidacznia, bo budownictwo drewniane, czy na bazie drewna, czy na bazie materiałów naturalnych, co my wszędzie podkreślamy, ostatecznie może wyglądać tak jak budownictwo murowane i jakby wchodząca osoba może w ogóle nie wiedzieć, że ten budynek powstał w innej technologii niż ceramiki i standardowych materiałów takich konstrukcyjnych, które sobie znamy jako zbudowy, cegły czy pustaki.
Czyli możemy o tym nie wiedzieć, ale to się dzieje.
Możemy o tym nie wiedzieć, tak, dokładnie możemy o tym nie wiedzieć, bo powstają rzeczywiście i w Polsce, i na świecie, tutaj w Europie budynki, które naprawdę, jeżeli ktoś nam nie powie, to nie będziemy wiedzieć, że ten budynek jest w tej technologii, byśmy powiedzieli, tam takiej naturalnej lub zbliżonej naturalnej.
No chyba, że ktoś jest alergikiem, bo ponoć takie materiały są zdecydowanie dla nich lepsze. Bardziej oddychające
tak,
przy okazji.
Ale też z historii mogę wspomnieć, że wcześniej powstawały budynki tak zwanej ziemi ubitej. I one powstawały bardzo dużo na terenie polskim w XVI wieku. Wielokondygnacyjne budynki, głównie oczywiście na terenie tam dzisiejszej Ukrainy, to była Rzeczpospolita. Pierwsza Rzeczpospolita. Ale większość ludzi nie będzie wiedziała, że to powstało w tej technologii. I piękna elewacja, wszystko dokładnie.
Ale do dziś można podziwiać te budynki?
Dzisiaj na Ukrainie jest...
No oczywiście.
Ale ogólnie tak. Ale do dziś, część tych budynków pewno stoi. Ja swego czasu jeszcze będę tam parę lat temu, bo byłem w takim budynku.
No proszę. Mówi pan, że głównie dla przemysłu budowlanego te konopie, no ale przecież lecznictwo, tkaniny, maty ocieplające, przemysł motoryzacyjny, to wszystko są miejsca, w których konopie są coraz powszechniej wykorzystywane.
Tak, znaczy musimy mieć świadomość taką, że ogólnie chyba w historii nikt się z konopi nie wycofał. I tak naprawdę te konopie ciągle się przewijają właśnie przez te aspekty, które pani powiedziała. Myślę, że najsilniejsze oczywiście tutaj to jest ta sprawa kosmetyków, medycyny.
I stąd zwłaszcza też, w ostatnich latach.
W ostatnich latach i stąd też bardzo dużo innowacji i zmian, zarówno w pozyskaniu konopi, jak i w hodowli konopi, zmierzało do tego, aby produkować ten materiał pod, no tam powiedzmy, taką medycynę, kosmetyki, lecznictwo. Co w drugiej, dopiero fazie pod wykorzystanie tego jako włókna na materiały i inne. Nawet kiedy się zdziwiłem, bo byłem na takich targach, gdzie właściwie 80% to były maszyny do zbioru właśnie kwiatostanów z konopi.
Renesans, prawdziwy renesans przeżywa ta roślina.
Dobrze było.
Dobrze by było, tak pan twierdzi. Jak wygląda uprawa? Czy ona jest ekonomicznie opłacalna dla rolników? Czy to rośnie łatwo, dobrze, szybko,
powiem
jak chwast?
Szczerze, że nie do końca się tym zajmowałem, natomiast wiem już z pana Tadeusza, chociażby, że konopie mogą rosnąć na różnych gruntach, do tego są stosunkowo odporne same z siebie na różne na szkodniki i warunki klimatyczne, także raczej ta uprawa nie jest problematyczna. Natomiast no, to też trochę wynika z danej odmiany, jak ona jest stosowana. Jak się tam czyta literaturowo, to te pozyskania z hektara mogą być bardzo różne, w zależności od tego, na co się nastawia dany producent, czy na pozyskanie włókna, na paździerzy, czy tylko kwiatostanów.
Czy ta konopia, na której pracowaliście, to jest konopia indyjska, którą kojarzymy z substancjami nielegalnymi lub leczniczymi już dzisiaj powoli coraz częściej, czy konopia siewna? To są dwa różne rodzaje.
Tak, to jest bardzo duża różnica. My pracowaliśmy tylko na konopii siewnej. Niektórzy oczywiście nas tam różnie podejrzewają, ale pracowaliśmy na konopii siewnej.
A czy indyjska również by się nadawała do tego?
Myślę, że tak. Natomiast
ze względu na zawartość substancji psychoaktywnych nie robi się tego.
Materiały lignocelulozowe, niezależnie jakie mają strukturę, czy większość roślin będzie nadawała się, być może nie do pozyskania włókien wszystkich, a włókien tego typu, co konopie, no, ale będą nadawały się do wytwarzania materiałów przyjaznych, byśmy powiedzieli, dla środowiska, które będzie można zastosować w budownictwie. Współpracujemy w ramach przygotowania innych projektów z innymi materiałami i zakładamy, że no, tam odniesiemy podobny sukces, jak w przypadku tych materiałów z konopią, z włóknem konopnym.
Czyli nad waszymi badaniami żadna kontrola do spraw substancji nielegalnych nie czuwała?
To nie, natomiast rzeczywiście jest tak, że producenci muszą, konopi muszą to zgłaszać. To nie jest tak, że sobie mogę...
Nawet tej siewnej?
Nawet tej siewnej.
Uprawa konopi zajmuje na pewno dużo większy obszar niż wyprodukowanie płyty w fabryce. Więc pytanie, czy gdybyśmy wszyscy teraz nagle z chęcią przerzucili się na włókna konopne, to czy by nam wystarczyło miejsce na to, żeby ją uprawiać?
No nie. To jest tylko po tobie pytanie. Dlatego, że zmienia się też nasze podejście dla w ogóle hodowli, uprawy, tego, czego oczekujemy, zarówno czego oczekujemy od lasu, czego oczekujemy od innych aspektów naszego życia. No i oczywiście to jest tak, że te konopie nie będą jedynym elementem. To będzie jedne z pewnie z tych elementów, które się tam pojawiają. Natomiast no nawet jeżeli byśmy założyli, że one nie wystarczą dla wszystkich, bo może wystarczą dla wszystkich chcących. Natomiast może nie wystarczą dla wszystkich. No to i tak myślę, że to jest jakiś krok w dobrym kierunku.
Krótka przerwa muzyczna i za chwilę do państwa wracamy. 3 minuty. W sam raz, żeby przygotować herbatę.
Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story, obviously. There'll never be. What I feel. feel, what I need from you. And with every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? And you will never know. I will never show what I feel, what I need from you. No. And you will never know. I will never show what I feel, what I need from you. No, no, you will never know. I will never show what I feel, what I need from you. No, 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 you'll never know. No, 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 you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no. Mm-hmm. You will never know. I will never show what I feel, what I need from you. No, no, you will never know. I will never show what I feel, what I feel, what I feel, what I need, what I need from you.
Atomowe rozmowy.
Czy będą z tego jakieś pieniądze? To znaczy, czy da się opatentować konopię siewną i materiały z niej pochodzące? No bo ostatecznie jest to rzecz naturalna.
Pytanie do technologa. To po pierwsze opatentowaliśmy to, co żeśmy stworzyli. I ogólnie patentujemy dzisiaj większość badań, które prowadzimy w ramach tej pracy nad materiałami naturalnymi. Staramy się patentować. To jakby się w ostatnich latach zrobił taki trend, żeby wszystkie te technologie, które powstają na uczelniach, żeby no, dokonywać takiej jakiejś prawnej ochrony tych rozwiązań, które powstają i udaje się to. W większości przypadków mamy na tyle dobre rozwiązania, ja ogólnie jako społeczeństwo myślę, żeby po prostu zastrzegać tego typu rozwiązania, czy to patentami, czy wzorami użytkowymi. Także to mamy zastrzeżone.
Czy produkcja takich płyt włókien konopnych jest droga i dlaczego tak bardzo?
Ogólnie nie jest tania. Większość...
Co jest zaskakujące, bo przecież to jest naturalny materiał.
Tak, większość materiałów, które my opracowujemy, staramy się, żeby to były bardzo tanie technologie, nie wprowadzały dużego zakłócenia w istniejących ciągach produkcyjnych.
Czyli żeby nie trzeba było za dużo zmieniać podczas produkcji, na przykład fabryce, która już stoi.
Dokładnie. Wprowadzanie nowych produktów, totalnie nowych produktów z pełną technologią, całkowicie nowe zamaszynowienie. Dzisiaj w polskich warunkach jest stosunkowo trudno, a to decydują się rzeczywiście takie nieduże firmy, które próbują to rozwijać w ramach startupów i powoli dochodzi. Natomiast wejście na duże ciągi jest praktycznie niemożliwe. Natomiast jeśli chodzi o konopię, to rzeczywiście stosunkowo być może materiał nie jest drogi. Natomiast pozyskanie i przerób włókna jest i tutaj jeden z najtrudniejszych elementów całego procesu.
Ale to jest takie drogie dlatego, że dopiero się za to zabraliście i po prostu trzeba to upowszechnić? Czy to zawsze będzie takie?
Nie, z reguły to wynika z tego, że jakby rynek wycofując się z przerobu danego materiału, no jakby traci pewną zdolność i odbudowanie tej zdolności zawsze jest kosztowne. I z biegiem czasu będzie zależało oczywiście od mocy produkcyjnej. Myślę, że to nie będzie drogie.
Czyli wiedząc to, co wiemy dziś, mając te wszystkie środki, można zbudować dom z roślin, który będzie trwały?
Skoro drewno jest trwałe i może przetrwać 100 lat i 1000 lat nawet, to i budynki mogą przetrwać 1000 lat z drewna i mamy tego przykłady historyczne. W związku z tym nie ma takiej obawy, że to nie przetrwa. Te wszystkie takie cechy właśnie tych materiałów, tych, co my korzystamy, to jest ta jedna z nich, to jest właśnie też trwałość tego materiału.
No, czy to jest taka wizja przyszłości, o której możemy mówić?
Myślę, że zostaniemy, nie mam takiej oczywiście pewności, ale myślę, że zostaniemy, i to też historycznie wiemy, że jednak te podbudowa, te fundamenty, to wszystko jednak było oparte o kamień, o tego typu materiały. Inaczej się przygotowuje to, co jest poniżej gruntu i co trochę wystaje, a inaczej to, co się wznosi powyżej, czyli ściany są z innych materiałów. Także że tu myślę, że nie widzę problemu.
Profesor Radosław Mirski z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu był Państwa i moim gościem. Serdecznie Panu dziękuję.
Dziękuję bardzo, dziękuję Pani, dziękuję Państwu.
Atomowe rozmowy.